Witam wszystkie panie bardzo serdecznie. Powiem szczerze, że ilość mnie przeraziła. Myślałam, że to będzie takie kameralne, że sobie w kółeczku siądziemy, ale to są właśnie nasze wyobrażenia, a Pan Bóg nas pozytywnie zaskakuje. Chciałam się podzielić moim świadectwem. Myślę, że każda z was miałaby bardzo dużo do powiedzenia, kim jest Pan Bóg w jej życiu, jak ją prowadzi. I chcę to zrobić ze względu na to, że Słowo Boże nas do tego zachęca, żebyśmy się dzieliły tym, co Pan robi dobrego w naszym życiu. Mamy być zawsze gotowe do wytłumaczenia się z naszej nadziei. I tak jak w pierwszym liście Piotra pisze, że wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem nabytym, abyście rozgłaszały cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Na początek może jestem żoną, mam trójkę dzieci, dwie dziewczyny i chłopczyka, sześciolatka. Moja droga z Panem rozpoczęła się w Dzięgielowie, więc być może niektóre z was już słyszały moje świadectwo tam kilka lat temu. Kiedy byłam nastolatką, to podjęłam decyzję, że przyjmuję Pana Jezusa jako swojego Pana. Później studiowałam w Bielsku i po studiach powrót do Wisły, tam znalazłam pracę i do dzisiaj tam pracuję już 19 lat. Chciałam rozpocząć wersetem z listu do Efezjan, bo on, że tak powiem, tak bardzo w pewnym momencie mojego życia pasował do tego, co żeśmy przeżywali. Umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Kiedy będę teraz mówiła, to tak pamiętajcie o tym wersecie, gdyż ogólnie zawsze jestem postrzegana, nie wiem czemu, jako odważna, zaradna, zdecydowana i może nawet lubiąca wyzwania. Ale przyszedł taki czas, że wcale tak nie było. Kiedy urodził się Szymcio, a było to 5,5 roku temu, po porodzie bardzo źle się czułam. Zrobiłam się taka apetyczna, nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Całkowity tak zwany rozstrój emocjonalny ciała. I mój Andrzej mi mówił, że mam jeść, mam się zmuszać do jedzenia, bo woli, żebym była gruba niż nieżywa. Ale teraz możemy sobie tak, że tak powiem, pożartować trochę, ale wtedy mi wcale nie było do śmiechu. Pojawiały się w moim umyśle takie bardzo mocne oskarżenia, że zawiodłam jako żona, jako mama. Moje dziewczyny to już były nastolatki, starsza. One bardzo dobrze sobie radziły, ale ja tego tak nie widziałam. Ja się zamartwiałam tym, że za dużo czasu im nie poświęcam i ciągle widziałam, że nie radzę sobie. No i tak pogłębiałam się w tym swoim jakimś bólu, niemocy, rozpaczy i dzisiaj wiem, że przeciwnik walczy o nas. On nas chce pozbawić radości, siły w życiu. Jemu zależy na tym, żebyśmy były takie apatyczne, żeby nam się mało co chciało. I najlepiej tak siąść w czterech ścianach i poużalać się nad sobą. Ale wiemy, że Pan nasz ma inne myśli o nas. Ja w tym czasie miałam wrażenie, że Pan Bóg tak jakby nie odpowiadał na moje modlitwy, na nasze modlitwy, bo z Andrzejem razem żeśmy się modlili. I dzisiaj wiem, że toczymy bój I tak jak w tym liście do Efezjan pisze, nie z ciałem, nie z krwią, ale z nadziemskimi władzami, z władcami tego świata ciemności. I byłam już bardzo zrezygnowana i pamiętam tylko jedno, że ciemność musi ustąpić. Tam, gdzie wkracza Boża światłość, ciemność musi ustąpić. I zgadzało mi się to z radą jednej z pań, dlatego wszystkie spotkania są bardzo ważne, bo zawsze coś zapamiętamy, coś Duch Święty nam kiedyś przypomni. I ona mówiła, módlcie się do końca, nie rezygnować. W tym czasie właśnie czytałam dużo psalmów i niektóre chciałabym przytoczyć. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. I mówiłam też, ja Tobie ufam, Panie. Mówię, Tyś Bogiem moim, w ręku Twoim są losy moje. Podobne słowa już żeśmy tu dzisiaj słyszały też. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Błogosławiony mąż, siostra, która w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Jedynie w Bogu jest ucieszenie mojej. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką waszą, naszą. I takie zalecenia lekarza, bo niestety musiałam włączyć leczenie, 3 razy dziennie. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiona. Wybaw mnie, a będę wybawiona. Oczywiście leki miały spowodować to, że miały ustąpić silne bóle głowy, senność, ale to taka senność, że miało się wrażenie, że spałoby się 24 godziny na dobę i taki rozstrój emocjonalny, że zaczynało się płakać i nie wiadomo czemu. I w mojej ocenie trwało to bardzo długo. Po urlopie macierzyńskim podjęliśmy decyzję, że wracam do pracy i ja nie bardzo się, że tak powiem, w to chciałam zaangażować, więc mój Andrzej wszystko organizował. A ja miałam taką cichą nadzieję, że w końcu mu się nie uda i nie będę musiała iść do pracy, a chodziło o zorganizowanie opieki do Szymcia. I w pewnym momencie były aż 2 opiekunki i stwierdziłam, Panie Boże, Ty zupełnie inaczej działasz, niż ja bym chciała. No i chodziłam do tej pracy. Ale też otrzymaliśmy takie zalecenie lekarskie, żeby mąż Cię błogosławił. Więc zawsze przed wyjściem do pracy mój Andrzej kładł na mnie ręce i wypowiadał błogosławieństwo Arona. I myślę, że warto się tego nauczyć. Nawet jak mężowie tego nie umieją, napiszemy na kartce, żeby wypowiadali. I tak to trwało. Później już czasami Andrzeja wołałam, wiesz co, ale ty mnie jeszcze nie pobłogosławiłeś, nie idę do pracy. Ale to błogosławieństwo, tak jak każde Boże Słowo, jeśli się go uchwycimy, to ono naprawdę wykona pracę w naszym życiu. Też bym go chciała tu przytoczyć. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój pokój. Ale przyszedł taki moment, że powiedziałam, ja już do tej pracy nie będę chodzić, nie chcę, bo widziałam, że bardzo wiele rzeczy, tak potocznie mówiąc, zawalałam. Więc przyszłam do domu i mówię Andrzejowi, wiesz co, oni na pewno mnie zwolnią. No i odpowiedź była prosta. Jak cię zwolnią, to odejdziesz, ale samej nie wolno ci się zwolnić. I No i chodziłam do tej pracy. I w pewnym momencie zadałam Bogu takie pytanie: Panie, dlaczego ja ciągle się źle czuję w tej pracy? Co my źle robimy? Co zmienić w naszym życiu? I myślałam tak, tak myślałam o swoim małżeństwie, o tej swojej najbliższej rodzinie. A Pan Bóg mi pokazał zupełnie inną sytuację z mojego życia, która wydarzyła się kilka lat wcześniej. A mianowicie była to rozmowa z moją siostrą i właśnie ona u nas była na Nowy Rok w 2015 roku. Ja w tym czasie brałam prysznic, był późny wieczór i następnego dnia miałam iść do pracy i przypomniała mi się ta sytuacja, czy to, co ja jej powiedziałam, a powiedziałam jej, że jak ona odchodziła z pracy, to ja jej wtedy powiedziałam: wiesz co, jesteś bardzo nieodpowiedzialna. I w czasie, kiedy brałam ten prysznic, przypomniały mi się te słowa. I miałam takie wewnętrzne odczucie, że mamy iść do niej i ją za to przeprosić. I zrobiłam to. Poszłam do niej, powiedziałam jej, przypomniałam tą sytuację, a ona niczego nie pamiętała. Ale ja chciałam być posłuszna temu głosowi. Później żeśmy się razem pomodliły. Było już naprawdę grubo po 12:00. I znowu z taką myślą: Panie, jutro będzie ciężki dzień w pracy, no bo zarwana noc. Ale powiem Wam, że od tego momentu właśnie ustąpiły wszelka taka jakaś niechęć, czy może to nie była nawet niechęć, ale takie zmaganie się jakieś z tą pracą zawodową. I w następnym dniu byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem, jak takie naprawdę siły i chęci witalne wróciły do wykonywania takich swoich codziennych obowiązków. I naprawdę posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest wynagradzane. Panu Bogu chodzi. Czasami to są małe rzeczy. Może kogoś przeprosić, może coś komuś pomóc. Ale Pan Bóg widzi nasze serce i przez to też my Go lepiej poznajemy. Jeśli jesteśmy Mu posłuszne, to On nas właśnie przeprowadza. I powiem Wam, że od tego dnia właśnie poczułam znowu taką radość z chodzenia do pracy, z wykonywania w zasadzie tego, co się latami wykonuje. Czyli można by było powiedzieć, że pewna rutyna czy taka codzienność wykonywania tych samych zajęć może spowodować jakąś nudę, zniechęcenie, ale ja już tak na to nie patrzyłam. I jeszcze były takie dwa momenty, kiedy w swoim życiu tak pytałam: Panie, daj mi jakieś Twoje słowo w tej mojej sytuacji, w tym takim zmaganiu. I tak zwane słowo Rema. I to słowo przyszło. Modliłam się wtedy o słowo Rema i o osobę, z którą będę mogła porozmawiać. Chociaż znamy bardzo wiele osób, ale Bóg wiedział, jakiej osoby ja potrzebowałam i ja wiedziałam, jakiej osoby ja potrzebuję. I powiem Wam, Pan Bóg dał i jedno, i drugie. Natomiast słowo Rema, nie wiem, czy się mogę jeszcze rozgadać, słowo Rema przyszło zupełnie w takich, można powiedzieć, może i typowych okolicznościach, bo na nabożeństwie, w czasie wieczerzy. Ksiądz wypowiadał słowa, że Faraona i wojska jego do morza wrzuciłeś, a za mną się odezwał taki głos, ale tak nie było. Ale to powiedziała osoba, to nie był głos w mojej głowie, tylko to był mężczyzna i powiedział: tak nie było, bo wtedy doprowadziłoby to do anarchii. Więc w mojej głowie się pojawiła myśl: no to jak było, trzeba sprawdzić. I zaczęłam czytać drugą Mojżeszową, 15 rozdział. Na pewno znacie, to jest pieśń Mojżesza. I doszłam do wersetu 26. Jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom ja Pan, twój lekarz. I kiedy przeczytałam ten werset, to musiałam sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Czy ja pilnie słucham głosu Pana? Czy czynię to, co prawe w oczach Jego? Czy zważam na przykazania Jego? Czy strzeżę wszystkich Jego przykazań? Bo ja, Pan, twój lekarz. Obietnica. I to słowo na mnie zrobiło takie wrażenie, że ja wiedziałam, że muszę podjąć decyzję. I wtedy to już, że tak powiem, lekarz cały czas chciał się ze mną widywać, ale lek, który brałam, był już w tak śladowych ilościach, że ja mu mówię, że odstawiłam ten lek i on zrozumiał. Ja mu przytoczyłam ten werset i on na do widzenia mi mówi, ale pamiętaj o wdzięczności, bo z wdzięczności wypływa uwielbienie dla Boga i mamy niezniekczemnić w naszych myślach. Czyli jest to coś, co mamy pielęgnować. I oczywiście taki też sztandarowy czy werset z Filipian 4:6-8: nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I właśnie z tej wdzięczności, będąc na jednej na konferencji dla kobiet, było to w Gołębiewskim, była ogłoszona taka akcja Zainspiruj swoje miasto. I to nie był żaden przymus, ale tak głęboko w sercu poczułam, że chcę się w to zaangażować ze względu na to, że Pan Bóg pozwolił mi zachować pracę. Mimo iż widziałam, że przełożony już też tracił cierpliwość. I stwierdziłam, Panie, jeśli Ty pozwoliłeś mi zachować tą pracę, to ja chcę coś zrobić też. Więc wykupiłam, nie pamiętam ile, ale niewystarczająco dużo, żeby Wisła wygrała, tych egzemplarzy naszych inspiracji i rozdawałam przy różnych okazjach. Ale śledził tą akcję jakiś pan z Wisły, którego celem było, że Wisła ma wygrać. Ja go w ogóle nie znałam. I on, śledząc te rankingi, ja się tym w ogóle nie interesowałam, wykupił 5 egzemplarzy i w ten sposób Wisła wygrała. I natomiast nagrodę ja zdobyłam. A nagrodą była książka Uwierz, że możesz. I moim motywem nie było to, żeby pokazać się. To była odpowiedź na to, co Pan zrobił w moim życiu. Ale jeszcze chciałam nawiązać do tej książki. Przyznaję się, nie przeczytałam jej całej, ale zaczęłam ją czytać i przeczytałam jedno zdanie. Za wcześnie, żeby zrezygnować. I to zdanie też bardzo głęboko, że tak powiem, zapadło w moim umyśle. I po kilku miesiącach, bo już w czerwcu, Duch Święty mi go przypomniał w takich bardzo nietypowych okolicznościach. Mój Szymon zachorował na ospę i był bardzo obsypany, najbardziej po buzi. Na rączkach, na brzuchu miał tam po parę kropek, a na buzi to był kropka na kropce. A myśmy w tym czasie mieli zaplanowany wyjazd urlopowy i mieliśmy lecieć samolotem, więc pytam tą panią doktor, czy możemy w ogóle lecieć na ten urlop. Mówi, tak, to już będzie 8 doba, proszę się nie martwić, można polecieć, tylko proszę uważać tam z kompaniem, nie przesadzać. Więc zdecydowaliśmy się, że lecimy i na lotnisku wszystko poszło ok. Pani nadaliśmy bagaże, a że mój Szymon jako pięciolatek, no nie jest jeszcze dużym dzieckiem, więc pani go nie widziała zza tej lady, gdzie żeśmy nadawali bagaże i ona nie widziała, że on przeszedł ospę. Więc za pół godziny jest odlot samolotu i nagle jesteśmy wzywani, że mnie wezwano razem z Szymonem i pani, która nadawała nam bagaż, nagle się zorientowała, że Szymon przechodzi ospę. I ja jej mówię, że już jest po ospie, ale nie mamy żadnego zaświadczenia na to. Więc mieliśmy pół godziny, żeby coś zorganizować. Pierwsza myśl zadzwonić do pani doktor, żeby przefaksowała zaświadczenie, ale zupełnie odpadało. Mój Andrzej już siedział w autokarze, którym podwożono do samolotu, a myśmy stali jeszcze, że tak powiem, na płycie tej odpraw. I powiedziano nam, że no niestety muszę poprosić swoją przełożoną i ona zdecyduje, czy możecie polecieć. I ja tylko pomyślałam sobie tak, przypomniało mi się to słowo, za szybko, żeby zrezygnować. I modliłam się, żeby to była, tak westchnęłam tylko, Panie, żeby to była jakaś mądra kobieta. I przyszła kobieta i mówi mi, wie Pani co, ja wiem jak ospa wygląda, ja wiem, że to już jest po ospie, ale niestety takie są procedury, ostatecznie decyzję podejmie pilot. No i więc pozwolono nam jeszcze wsiąść do tego autokaru, podwieziono nas pod samolot i ja w tym czasie miałam trochę czasu, żeby Szymona przygotować, że znowu będzie oglądany, że on jest dość dzielnie to zniósł. Natomiast wchodzimy do samolotu i powiem wam, Pan Bóg czasami działa w zupełnie inny sposób niż my oczekujemy. Co się okazało? Myśmy o tym nie wiedzieli, że samolot leciał z Poznania przez Katowice na Ibizę, bo tam żeśmy się wybierali, a myśmy myśleli, że samolot leci z Katowic. I wsiadając do tego samolotu, było tam takie zamieszanie, wszyscy siedzieli nie na swoich miejscach, więc nasze trzy miejsca były zajęte i tam siedziały takie trzy panie i one nam mówią, ale my lecimy z Poznania, my się już nie będziemy przesiadać. Więc myśmy w ogóle nie rozumieli, o czym one do nas mówią. Ale nam pokazują trzy inne miejsca, usiądźcie sobie tam, tam jest wolne, a tak w ogóle w tym samolocie nikt nie siedzi na swoim miejscu. I przez ten chaos, przez ten bałagan Pan Bóg tak zadziałał, że myśmy w ogóle z pilotem nie rozmawiali. Stewardesy przeszły wzdłuż i wszerz samolotu sprawdzić, czy wszyscy mają pasy zapięte, a mój Szymon już był tak zaoferowany, że patrzył się tylko do okna, więc nikt na niego nie zwracał uwagi i wylecieliśmy. I był taki moment, że zastanawialiśmy się, czy żeśmy wszystko dobrze zrobili, ale powiem wam, jak przylecieliśmy na miejsce, to byliśmy zadziwieni, co Pan Bóg dla nas przygotował. To było najpiękniejsze miejsce, mimo iż wiem, że wiele jest naprawdę pięknych miejsc na świecie. Sami żeśmy byli, że tak powiem, w niejednym. Natomiast to była piękna zatoka, plaża bardzo kameralna. Dla mojego męża też się znalazło takie zajęcie ekstrem, wchodzenie na skałę i skakanie do wody. Nie tylko on to robił, ale wiele innych tam osób. I tak sobie wtedy pomyślałam, Panie Boże, gdybyśmy się wycofali, gdybyśmy zrezygnowali, to naprawdę nie zobaczylibyśmy tego pięknego stworzenia, ale przede wszystkim no, nasz urlop by po prostu nie wypalił. I byłam też bardzo wdzięczna Panu Bogu za to, a jednego się nauczyłam, że może za szybko czasami rezygnujemy z czegoś. I oczywiście zaznaczam, że należy działać zgodnie z prawem, nie naginać prawa, nie naciągać, nie tłumaczyć, nie kłamać. Była sugestia właśnie tej pani, bo to był jej błąd, że ona nadając nam bagaże, w ogóle nie popatrzyła na Szymona. I ona, chcąc zatuszować swój błąd, powiedziała mi, że mam skłamać, że dziecko ma uczulenie. Ja jej powiedziałam, że nie zrobię tego. No i sami widzicie, jak sytuacja się później potoczyła. I naprawdę wierzę w to, że Pan Bóg jest dla nas bardzo dobry. I dziękuję Mu za to. Natomiast jesienią, już jeszcze tak na zakończenie, opowiem Wam przygodę znowu mojej średniej córki w szkole. Dostała drzwiami metalowymi w głowę i ja ją już ze szkoły odebrałam oczywiście z wielkim płaczem. Opowiadała mi, co się stało, jak się stało, że się źle czuje, ale do mnie to jeszcze tak jakoś nie trafiło. Ale wieczorem, kiedy nauczyciel zadzwonił i pyta się, jak się Martyna czuje, to wtedy nam się taka zielona lampka zaświeciła, że chyba jednak musiało to wyglądać dość poważnie. Ale noc przespaliśmy spokojnie, bez wymiotów, tylko jakieś tam bóle głowy, niedobrze. Natomiast w następnym dniu mam telefon ze szkoły, że mam przyjechać po Martynę i mamy iść do lekarza. I to był moment, kiedy moje ciało odmówiło, że tak powiem, posłuszeństwa. I oczywiście pojechałam po Martynę, poszłyśmy do lekarza. Skończyło się w tym, że wylądowałyśmy w szpitalu i nie było to łatwe. Natomiast moja Martyna musiała tam zostać przez 3 dni. Zrobiono jej TK głowy. Nic nie wyszło groźnego, natomiast ja w tym momencie, to był pierwszy raz coś takiego przeżyłam, wyraźne zapewnienie od Pana, to nie jest wstrząs mózgu. I przez te 3 dni, kiedy ona tam leżała w szpitalu, no myśmy tam jeździli, ja byłam zupełnie spokojna. Wiedziałam, że to nie jest wstrząs mózgu. Na karcie ze szpitala napisane wstrząs mózgu. I moja Martyna, że to 6. klasa, to umie dobrze czytać, mówi, mamo, ale oni tu napisali, że jest wstrząs mózgu. Ja mówię, ale to nie jest wstrząs mózgu. A skąd ty o tym wiesz? I jej mówię, wiesz co, wierzę, że to nie jest wstrząs mózgu, bo Pan Bóg mi to powiedział. No, ale jak on ci to objawił? No i ja mówię, będziesz rosła, będziesz z nim rozmawiała, będziesz z nim przebywała i on w swoim czasie ci będzie mówił. I powiem Wam, to było pierwsze moje takie bezpośrednie przeżycie, kiedy w takiej trudnej sytuacji, bo tak naprawdę z ludzkiego punktu widzenia ja nie wiedziałam, czy to czasem, aby nie jest wstrząs mózgu, ale to zapewnienie Pana, to nie jest wstrząs mózgu i to wtedy dało mi taką siłę, żeby przejść przez to, przetrwać. I tak już zupełnie na koniec. W związku z tym, że mamy początek nowego roku, czy kolejnego roku, mieliśmy dużo życzeń, tak jak pewno wy. Niektóre były, że tak powiem, bardziej mądre, inne takie całkiem ludzkie, przyziemne. Ale ja was chciałam zostawić z psalmem 37:28, bo to było takie moje rema od Pana na ten rok. Pan miłuje prawo, nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże. I życzę wam tego. Nie wiemy, co ten rok nam przyniesie, z czym się nam przyjdzie zmagać. Tak jak śpiewałyśmy, może przez troski, łzy, przez ból. Ale Pan nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże. I tego Wam też życzę. Dzięki bardzo.
Witam Was wszystkie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się bardzo, że stoję tu przed Wami, ale najbardziej cieszę się z tego, że mogę Wam mówić o tym, jaki jest Bóg, jaki jest dobry, jaki jest wielki. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest zamartwianie czy zaufanie. Tutaj było zaufanie czy zamartwianie. Myślę, że kolejność nie ma znaczenia. Na początek chciałam podzielić się z Wami takim przykładem. Zosia mówiła coś o samolocie, o jej podróży. Wiecie, ja bardzo lubię, chętnie podróżuję, ale wolę to robić, kiedy moje nogi są na twardym gruncie. Lubię chodzić. Tam lot u góry w przestworzach właśnie bardzo mnie zamartwia. Często się zastraszam. Ale wiecie, czasami są takie sytuacje w życiu, które niestety musimy pokonać. I czasami też się mi zdarza, że gdzieś lecę rzadko, ale się czasami zdarza. I wiecie, właśnie kiedyś w czasie takiej podróży najbardziej boję się turbulencji. Wtedy, kiedy samolotem trzepie, a ja boję się, co będzie dalej. I wiecie, właśnie kiedyś w takiej podróży miałam okazję obserwować dziewczynkę, która siedziała na fotelu. I wiecie, w czasie takich mocnych turbulencji, kiedy stewardessa nas informowała, co mamy robić, to dziecko po prostu grzecznie, bez niepokoju siedziało, bawiło się tym, co zabrało ze sobą do samolotu. I wiecie, wtedy, kiedy się już wszystko uspokoiło, zapytana o to, czy się nie bała, ona odpowiedziała: ależ skąd? Nie bałam się, przecież mój tatuś jest pilotem, on mnie bezpiecznie zawiezie do domu. Wiecie, myślę, że odpowiedzią na dzisiejszy temat jest to całkowite zaufanie. Dziewczynka miała zaufanie, że tatuś ją bezpiecznie zawiezie do domu. A my miejmy takie zaufanie, że w każdej sytuacji Pan Bóg bezpiecznie nas poprowadzi. Ale to jest sytuacja z życia. A ja chciałam dzisiaj podzielić się z sytuacją taką, którą Pan Bóg pokazuje nam w swoim słowie, bo na słowie mamy budować swoje życie. To jest księga, która jest autorytetem i tam mamy znajdywać wszystkie drogowskazy do naszego życia. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, 26 wierszu czytamy: nie troszczcie się, powiadam wam, nie troszczcie o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Znamy dalsze fragmenty tego tekstu, a ja bym chciała jeszcze końcową część przeczytać tego rozdziału. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Biblia mówi: nie troszczcie się o nic. O nic. Czy rzeczywiście możliwe jest nie troszczyć się o nic? I ufać we wszystko, że będzie dobrze? Wiecie, wiemy o tym, że Biblia została napisana bardzo wiele lat temu, a dzisiejsze życie zupełnie jest inne od tamtego. Ciągły pośpiech, świat, w którym żyjemy, wymagania, stres, wszystko to powoduje, że coraz więcej się zamartwiamy, martwimy i biegamy. Co to jest w ogóle zamartwianie? Słownik mówi, że to strach, ból, niepewność, niepewność losu, niepewność jutra, tarapaty, udręka, niemoc. To wszystko przy długotrwałym zamartwianiu prowadzi do wielu chorób i do depresji. Bóg zapewnia nas jednak w swoim słowie, że mamy się nie martwić, tak jak przed chwilą czytałam, nie troszczcie się o nic. Czy rzeczywiście da się nie troszczyć? W Biblii czytamy, tak jak tu Zosia wcześniej mówiła, wiele przykładów, moje pokrywają się, więc nie będę może wszystkich czytała, że Biblia mówi nam, że mamy się nie troszczyć, mamy się nie lękać, mamy się nie bać, mamy zaufać. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię moim imieniem. Nie troszcz się więc o dzień jutrzejszy. Nie bój się, nie lękaj. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. Piękne słowa. Biblia mówi, że mamy się nie troszczyć, nie zamartwiać o nic. a mimo wszystko szukać Królestwa Bożego, Jego rozwiązań, społeczności z Bogiem, trwać w modlitwie i ufać Mu. Czy to takie proste, wtedy kiedy życie nas przytłacza? Czy można być zupełnie od tego wolnym, od stresu, zakłopotania? Pęd życia i szeroko rozumiana wolność często, a może i najczęściej, sytuacje, które są w domu, są powodem do naszego zamartwiania, szczególnie nas kobiet. Praca czasami, szef, kończąca się umowa, a może brak środków, żeby opłacić rachunki, strata bliskiej osoby, choroba, można wymieniać bez końca. Czy możesz być pewna tego, co Bóg mówi w swoim słowie, że się nie musisz martwić o jutro, o dzień jutrzejszy, co On przyniesie? Zawsze przecież każda z nas znajdzie coś, choćby maleńkiego, żeby się o coś martwić. Mamy martwią się o swoje dzieci, babcie martwią się o wnuki. I tak kolejno, każdy etap naszego życia to jakieś zamartwianie. Biblia nie mówi nam w ten sposób, że mamy troszczyć się o wielkie rzeczy czy ważne rzeczy. Biblia mówi, że mamy się o nic nie troszczyć. Pozostaje tylko jedno pytanie. Czy wierzysz w to? Czy naprawdę ufasz tym słowom, że one mówią ci, że masz się o nic nie troszczyć? I wiecie, pewnie niektóre z was są zdziwione, że stoję ja tutaj na tym miejscu, a nie Lidia, dlatego że z powodu głosowych nie mogła tu stanąć, ale wierzę, że Pan Bóg ją użyje też następnym razem. Czytałam Księgi Samuelowe i mimo że myślałam, że zupełnie o czymś innym powiem, Pan Bóg stale do moich myśli dawał przykład życia pewnej kobiety, którą znacie bardzo dobrze. To była Abigail. Myślę, że jej historia życia i tego, co zrobiła, znamy więcej albo mniej. Nie jest ona tak bardzo często wspominaną osobą czy rozważaną na spotkaniach. Jest taką osobą drugoplanową, która jest w Biblii pokazana, ale wiecie, te historie życia, które czytamy w Biblii, nie służą tylko temu, abyśmy je przeczytały i znały. One służą po to, abyśmy właśnie na tych historiach budowały swoje życie. I Pan Bóg chce, abyśmy z nich brały przykład. Chciałabym, jeżeli macie Biblię oczywiście, abyście otworzyły 25 rozdział Księgi Samuelowej. Nie będę czytała całego 25 rozdziału, ale zachęcam was do tego, abyście go przeczytały. W Naom żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał 10 sług i dał im takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu. Powiedzcie tak do mego brata. Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im nie zginęło przez cały ten czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj twoich sług, a powiedzą ci. Niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach. Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc proszę twoim sługom, twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. A w odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida. Któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko słowom Panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy i oddać je mężom, o których nie wiem skąd są? Zawrócili tedy słudzy Dawida i przyszedłszy doń, donieśli mu o tym wszystkim. I tutaj następnie, nie czytam tego po kolei, tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala, to, co powiedział Nabal do nich. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba pana naszego i całego domu jego jest zbyt postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Abigail wzięła więc śpiesznie 200 bochenków, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków, 200 placków figowych. Załadowała to na osły, rzekła do sług swoich: idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. A Nabalowi o tym nic nie powiedziała. Ta historia, kiedy ją czytałam, pomyślałam, że przypomina historię wielu kobiet w dzisiejszych domach. Często rozmawiam z kobietami i słyszę, jak bardzo trudne sytuacje mają w domach. Nie jedna z nas, nie jedna z wielu naszych przyjaciółek, koleżanek z pracy czy z otoczenia jest taką Abigail, a w domu ma takiego podobnego Nabala. Nie jedna z nas w pracy spotyka się z takim Nabalem. Nie jedna z nas ma takiego sąsiada, sąsiadkę, przyjaciół. Te sytuacje może w innym kontekście, ale jak bardzo znane, jak bardzo poruszają w dzisiejszym świecie. I tak jak w tej historii, którą czytałam teraz o Abigail, nie każde małżeństwo jest sukcesem. Niekiedy związek dwojga ludzi okazuje się całkowitą porażką. Małżeństwo Abigail i Nabala było dokładnie tego przykładem. Dlaczego poślubiła kogoś takiego? No cóż, w tamtych czasach kobieta niewiele miała do powiedzenia. Nabal mógł wydawać się świetną partią, bo przecież był bardzo bogaty. Ten człowiek to uosobienie ciemnej strony męskiej natury, arogancki, awanturnik i wulgarny, samolubny, a do tego pijak. Głupiec, samo imię jego o tym mówi, Nabal to głupiec. Abigail, jak czytałam, natomiast była piękną, subtelną kobietą, pełną wdzięku, roztropną, inteligentną. Jej charakter i silna wiara są godne podziwu. Dom, w którym wzrastała, nie różnił się niczym od innych domów izraelskich. Zapewne jej dzięk i uroda było powodem, że miała wielu zalotników. Rodzice ją pewnie kochali, jednak w zwyczaju Izraela było to, że rodzice córce wybierali męża. Nabal był bogatym człowiekiem, jednak życie u boku takiego człowieka to po prostu koszmar. Jak można być szczęśliwą? Czy można się nie zamartwiać, nie martwić o przyszłość swoją, swoich bliskich, domu? Dzisiaj istnieje możliwość rozwodu czy separacji. W tamtych czasach nie było nawet o tym mowy. Jedynym wyjściem było to, że jej mąż umrze albo ona wcześniej odejdzie. U boku człowieka, który jest opryskliwy i podły dla ludzi, który jest arogantem, głupcem. Jego szorstki język zawsze pakował go w kłopoty, a ponieważ miał pieniądze, wszystko uchodziło mu na sucho. Abigail była kobietą roztropną, czyli Bóg obdarzył ją niezwykłą mądrością, rozwagą, prawdziwą dojrzałością. Była godna zaufania. Czyż Bóg się nie zatroszczył o Abigail w tej sytuacji, w jakiej ona się znajdowała? Tak jak mówiła Zosia, Pan Bóg się troszczy wtedy, kiedy nasze życie kładziemy u Jego stóp. Pan Bóg nikogo nie zostawia. To Bóg zaplanował taki splot wydarzeń, o którym czytałam. Dawid dowiedział się o tym, co robi mąż Abigail Nabal, strzygł owce, więc wysłał sługi. Słudzy zostali zelżeni, a Dawid wściekły szykuje odwet. jeden ze sług Nabala, który potwierdza dobroć i wywiązywanie się z obowiązków sług Dawida, potwierdza Abigail, że mąż to głupiec, że szykuje ogromną rzeź na domu, sługach i tym, co posiadał Abigail, i to, co posiadał Nabal. Co robi Abigail? Czy się zamartwia? Czy popada w złość? Rwie włosy z głowy? Nie. Abigail przyrządziła posiłek. Czytałam, ile rzeczy Abigail przygotowała. Nie przygotowała tego w ciągu jednej minuty, w ciągu jednej chwili, ale to, co przyszykowała, miało jakiś czas. Myślę, że Abigail miała czas na to, aby się zastanowić, ale przede wszystkim zaufała. Wiedziała, co ma robić. Pan Bóg obdarował ją niesamowitą inteligencją i zaufaniem. To, co zrobiła, nie postawiła przed drzwiami. Nie czekała, aż będzie, co będzie dalej, kiedy Dawid przyjedzie z wojskiem. Ale zabrała to wszystko na osły i pojechała przed Dawida. Co zrobiła dalej? Jeżeli przeczytamy dalszy ciąg tej historii, to dowiemy się, że gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi i złożyła mu pokłon. Następnie rzuciła się mu do nóg i rzekła: moja to wina, mój panie, niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie. Ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy, niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jest to głupiec. Jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój panie, jako żyje pan i jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu panu. Złożyła dar. I z całym zaufaniem i pewnością tego, że Pan Bóg poprowadzi ją w tym, nie wiedziała, co Dawid zrobi, bo przecież nie mogła wiedzieć, jaka będzie reakcja, ale ufała, że Pan Bóg ją w tym poprowadzi. Historia się na tym nie kończy, bo w końcu Abigail zostaje poproszona o to, aby została żoną Dawida. Jeszcze wcześniej, kiedy Nabal wytrzeźwiał, ponieważ urządził sobie przyjęcie w domu, wtedy kiedy Abigail wyruszyła w stronę Dawida, Dawid upił się do nieprzytomności. Kiedy wróciła, opowiedziała mu następnego ranka o wszystkim, co się wydarzyło. I po 10 dniach Nabal umiera. I wiecie, niezwykłe, że Pan Bóg w taki sposób poprowadził to wszystko, że Abigail zostaje żoną Dawida. Dlaczego ten przykład? Dlaczego Abigail? Jak już powiedziałam, jest wiele takich sytuacji w naszym życiu, które powodują, że możemy się troszczyć, ale wtedy, kiedy te troski są ponad nasze siły, kiedy powodują zmartwienia, a zmartwienia powodują, że zamiast nasze myśli wędrować do Boga, wędrują w tą stronę, którą nie powinny, nasze życie odchodzi od Boga. Nie jesteśmy wtedy w bliskiej społeczności, więc w więzi z Jezusem. Tak jak mówiła Zosia, wtedy, kiedy była chora, nie myślała normalnie. Jej myśli gdzieś odchodziły. Nie ufała tak, jak trzeba było. Bo diabeł chciał wziąć wszystko z jej życia. To, co było dobre, to, co było zasiane, to, co było Boże. Zapewne Abigail się czuła okropnie, mając za męża takiego człowieka. Jednak to nie przeszkadzało jej. Był osobą pełną dobroci, miłości i zaufania. Nie zamartwiała się na zapas, bo przecież nie potrafiłaby działać. Dzięki swojej roztropności zapobiegła nieszczęściu, które miało dosięgnąć nie tylko męża, ale również cały dobytek i wszystkie osoby, które były związane z jej rodziną. Zachowała zdrowe podejście do życia, mimo niesprzyjających okoliczności. Pozostała wierna Bogu, a Jego przykazania były dla niej drogowskazem. Nie zamartwiaj się na zapas, nie trać zaufania i wiary. Nigdy nie wiadomo, jakie plany ma Bóg wobec ciebie. W mgnieniu oka życie może wywrócić się do góry do nogami. Całkowicie. Bóg jest wierny. Tak jak już tutaj Zosia powiedziała, Bóg jest wierny. To oznacza, że otrzymasz nie to, co chcesz, ale to, co On obiecał. A co Bóg nam obiecał? On obiecał, że wszystko inne będzie nam dodane. Czy to oznacza, że wszystko zostanie nam położone od tak na tacy? Nie, wręcz przeciwnie. Musimy wypełniać wiele warunków, a jeden to jest trwanie w bliskiej społeczności. Jeżeli nie będziesz trwać w bliskiej społeczności z Panem, tak jak to robiła Zosia, modliła się często na kolanach. Moje życie też jest pełne strachu, niepokoju, ale wiecie, wtedy, kiedy przychodzą takie trudne dni, wtedy kolana, modlitwa i więź z Bogiem, to jest to, co pokonuje szatana, to, co pokonuje strach, niepewność. To jest to, co Pan Bóg nam dał. Pan Bóg nam dał innych ludzi obok siebie, aniołów. Jest was tu tyle. Wtedy można w wspólnocie, jedna z drugą, na kolanach modlić się i wołać do Pana. Wiecie, gdybym ja nie miała takich osób w moim życiu, a zawsze to gdziekolwiek mówię, to pewnie nieraz bym upadła. Dziękuję Lidzi, dziękuję Leszkowi. Wiecie, moje życie też nie było łatwe. Miałam na jesiennej konferencji miałam świadectwo i gdyby nie Pan Bóg, przede wszystkim Pan Bóg, chwała Panu Bogu za wszystko, za to, jak On prowadzi, jak on kieruje naszymi losami. Ale dziękuję za każdą osobę, którą Pan Bóg postawił w moim życiu. Bez tych osób nie dałoby rady. Pan Bóg powiedział, aniołom swoim polecę, aby strzegli cię na wszystkich drogach swoich. Te anioły, to oprócz Bożych aniołów, to też ludzie. Cieszcie się ich obecnością. Mówcie o tym. Mówcie o Jezusie, mówcie o Bogu. Wtedy, kiedy się spotkacie, dlatego, że Pan Bóg tego chce, mówcie o Jezusie, o Jego zwycięstwie. Tak jak Abigail szukała Bożych rozwiązań, nie rozwiązań dla siebie, bo przecież stawiła się za swoim mężem i za innymi. Przeciwieństwem naszych trosk, naszych zmartwień jest zaufanie. Zaufanie i wiara. Wierzę, możesz chodzić tutaj po ziemi i bezpiecznie podejmować wszystkie decyzje, ponieważ Bóg będzie cię prowadził. Wierzę i w ścisłej społeczności z Bogiem, wtedy, kiedy będziesz miała z Nim kontakt. Bóg będzie cię prowadził. Wiara jest to, o czym, co czynisz, coś, co Bóg robi dla ciebie, ale nie wiesz do końca, jakie jest rozwiązanie tego. Zaufanie nie oznacza, że zrozumiesz wszystko od razu. Pan Bóg ma dla ciebie plan, dobry plan, ale wtedy, kiedy ty pójdziesz z Nim. Czytaj Słowo, módl się do Boga, czyń Jego wolę. Nawet jeżeli nie będziesz rozumiała każdego szczegółu. Tak jak mówiłam, nie oznacza to, że otrzymasz wszystko w magiczny sposób i że wszystko zesłane będzie z nieba. Bóg nigdy nie obiecał, że tak będzie, że da ci wspaniałą pracę, mnóstwo pieniędzy, świetne zdrowie, dochody, radość z dzieci i życie bez problemów. Oczywiście, wiele rzeczy możemy z tego mieć, ale przychodzą dni i okoliczności, kiedy Bóg nas chce wypróbować. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to znaczy z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Nie jest napisane, że wszystkie rzeczy służą ku najłatwiejszemu i najlepszemu życiu. Tutaj jest napisane, że wszystkie rzeczy służą ku dobremu. Tak jak Abigail swoją roztropnością i wiernością działała ku dobremu. Bóg dokładnie wie, czego potrzebujemy, by uczynić nas szczęśliwymi z życia. Zaufaj. Chciałam też i z tego miejsca podziękować za ten czas i życzyć Wam, tak jak macie na tych serduszkach tutaj, życzyć Wam, aby Pan Bóg każdego dnia dawał Wam nowe serce i nowego ducha, abyście każdego dnia na nowo mogły zaufać Panu Bogu, że On jest najlepszym drogowskazem, najlepszym nauczycielem, najlepszym przewodnikiem i najlepszym Panem. Tego Wam życzę, abyście przez cały rok, ale nie tylko, przez całe swoje życie patrzyli na Niego i w Nim pokładali zaufanie. Amen.